elektroniczne karty zgonu, stanowisko koronera i dodanie usług pogrzebowych na listę działalności regulowanej. To główne zmiany, które wprowadzić miała nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Nad projektem pracowano latami, prowadząc szeroko zakrojone konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe. W najbliższym czasie nie ma co się jednak chyba spodziewać zastąpienia przepisów, które sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Jednym z celów nowej ustawy miało być uregulowanie działalności polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych. Obecnie przepisy nie zawierają żadnych wymogów w tym zakresie. Wystarczy trochę entuzjazmu, profil zaufany lub wizyta w urzędzie i gotowe. Można chować zmarłych i organizować pogrzeby. Tymczasem Polacy są coraz bardziej otwarci na nowe formy pochówku, jak na przykład rozsypanie prochów czy zastąpienie tradycyjnego nagrobka posadzonym na grobie drzewem. Jak widać, za tymi zmianami nie nadąża prawo pogrzebowe. No i pytamy, kiedy doczekamy się zmian w prawie funeralnym? Kto blokuje możliwość ustanowienia nowego prawa pogrzebowego? A przy naszych telefonach goście, panowie Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także pan Jerzy Jarosz, wiceprezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
Panowie, która to już audycja, się zastanawiam, również w Radiu Szczecin na wieczór, które to audycje właśnie dotyczące branży pogrzebowej organizujemy przed 1 listopada. No i zapowiedzi zmian i czekacie i tych zmian nie ma. Pan prezes Krzysztof Wolicki, dlaczego tak się dzieje pana zdaniem?
Ja już jestem trzeci raz u was.
No właśnie.
Dlaczego się tak dzieje? Nie ma woli politycznej. Na śmierć nikt nie zbije kapitału politycznego poza powiedzmy branżą pogrzebową, którą mówi się, że takie kokosy zarabia. Natomiast mówię, tak jak pan dobrze powiedział, działamy na podstawie ustawy z 59 roku, która jest tak naprawdę kalką z 32 roku. No należałoby wprowadzić i to pilnie zmiany, chociażby uregulowaniem statutu zakładu pogrzebowego. Jakie wymogi zakład pogrzebowy powinien spełniać, żeby prowadzić, czy powinien mieć osoby zatrudnione na stałe. No jest wiele, wiele.
Powinien mieć chłodnie, prawda?
Powinien mieć chłodnie. Tak, natomiast to, co było procedowane przez 3 lata i pan Wojciech Buda, pełnomocnik premiera, prowadził, to była rzecz chora, bo z 20 paru artykułów, które jest w tej chwili, prawie 200 było zrobione, rozbuchany do nieprzyzwoitości projekt, który nie miał szans powodzenia.
A czy on był konsultowany w ogóle, panie prezesie? Bo my tak w zapowiedzi podaliśmy, ale tam niektóre chyba zmiany w tym projekcie nie były z wami konsultowane.
To znaczy tak, było, ja na samym początku powiedziałem, że jeżeli w ogóle pomysł, żeby zrobić w końcu porządek, był słuszny i kibicowałem panu Wojciechowi, natomiast powiedziałem, że żeby to miało ręce i nogi ta ustawa, to należałoby usiąść z ludźmi z branży, czy ze stowarzyszeniem, czy z izbą, którą tutaj kolega za chwilę będzie się wypowiadał. Ja bym powiedział, że ja mogę dać 10-12 osób z zarządców cmentarzy, z zakładów pogrzebowych i z krematoriów, ludzi, którzy znają się na tym, zęby na tym zjedli. Więc uzyskałem odpowiedź, że rząd ma własnych fachowców. Na pytanie i nazwiska tych fachowców nie dostałem odpowiedzi. No i stworzono to, co stworzono.
I pan wiceprezes Jerzy Jarosz, Polska Izba Branży Pogrzebowej. Panie prezesie, no właśnie, mamy branżę pogrzebową i czytam, że jest bardzo duża szara strefa, wiele nieprawidłowości. Pan też popiera to, żeby branża pogrzebowa była działalnością regulowaną przez państwo?
Tak, to jest jakby początek porządku w tej branży, bo ta branża jest... No powiem tak, nie chciałbym powiedzieć dzika, no ale jest nieogarnięta prawem, jest zostawiona sama sobie, nikt się do tego nie chce jakby tematu podjąć. Ja reprezentuję Polską Izbę Branży Pogrzebowej, to jest największa organizacja zrzeszająca przedsiębiorców pogrzebowych. My też przynależymy do Polskiej Federacji Pracodawców. Stworzyliśmy taki projekt nowelizacji aktów prawnych zwanych dalej zbiorowo prawem pogrzebowym. Ale to jest taki temat niewdzięczny dla rządzących i wcześniej, to bo to trwa już z 15 lat przynajmniej. Próbujemy pukać do wszystkich drzwi. Natomiast jak tu powiedział wcześniej pan Wolicki, no dlaczego tak się dzieje, że się tym nie chce zająć, nie wiem. Zajmujemy się tylko wtedy tymi sprawami, kiedy coś się niedobrego, niefajnego wydarzy w branży. Jakieś dziwne wypadki. Jeśli chodzi o patologię samą w branży, no to jak pan pamięta, były takie historie łowców skór. Myśmy to przeżywali. Tutaj się za wiele nie zmieniło. Temat dalej funkcjonuje. Może trochę bardziej w białych rękawiczkach, ale dzieją się dziwne rzeczy. I dlatego jakby początkiem dobrego będzie ustawa. Czy się to zdarzy? Nie mam pojęcia.
No właśnie, nie ma pan pojęcia. Wspomniał pan tą przerażającą sprawę z początku lat 2000, reportaż Łowcy Skór w Gazecie Wyborczej. Teraz do tego tematu wraca w takim cyklu TVN24, ale były też bulwersujące sprawy dotyczące właśnie przechowywania zwłok przez firmy, które nie miały do tego odpowiednich pomieszczeń, nie miały po prostu chłodni i były bulwersujące zdarzenia. Polska branża pogrzebowa to około 3000 przedsiębiorstw zatrudniających nawet 100 tysięcy osób, więc to tak, bardzo dużo.
Tak, tak. I prosta bardzo sprawa. Gdyby ktoś podjął rękawicę i zechciał się tym tematem zająć, to myślę dla budżetu nie mniej, nie więcej. Myśmy to kiedyś przeliczali, byłoby około 6 miliardów rocznie, tak lekko licząc, samego uporządkowania, bo tu nie chodzi o to, że my tutaj oczekujemy jakichś profitów z tego tytułu. Nie. Samo uregulowanie sprawy pociągnie ze sobą wpływy do Skarbu Państwa. Jeśli pan mówił o tych tysiącach firm pogrzebowych, tak, z tym, że tak na 10 firm pogrzebowych w Polsce 6-7 to jest jakby, no nie chcę mówić czarny rynek, szara strefa, ale to tak się dzieje. 3 z tej dziesiątki to są firmy, które spełniają wymogi, które mają zaplecze, zatrudniają ludzi. Zabawne jest to, że w Polsce łatwiej jest otworzyć zakład pogrzebowy jak budkę z hot dogami. A skala przedsięwzięcia jest, jak pan się domyślał, dużo, dużo większa, więc tutaj...
I powaga sytuacji, prawda? Powaga majestat śmierci.
Jak powiedziałem, zajmujemy się tylko wtedy, jak coś się wydarzy niedobrego, jak ci łowcy skór, czy ktoś, jak ostatni na Śląsku, ciało zgubi, więc wtedy się tym zajmujemy, bo to taki chwytliwy temat, ale żeby się nad tym pochylić, to jakby tutaj woli nie ma. I ja powiem tak, no szara strefa, z którą się borykamy, no jest w branży i była. Jest akwizycja usług pogrzebowych w szpitalach, to dalej kwitnie. Więc należałoby się tym zająć. Dlaczego tak się nie dzieje? Proponowane przepisy nakładałyby na jakieś szczegółowe obowiązki na przedsiębiorców. To mówię o tym, co tam my zaproponowaliśmy wraz z Polską, bo my też przynależymy do Polskiej Federacji Pracodawców Przedsiębiorców. I tam jest, nakładałyby na tych przedsiębiorców faktycznie eliminowałby z rynku liczne podmioty, nazwijmy takie firmy krzaczki.
A kiedy, panie prezesie, ostatnio spotkanie mieliście, nie wiem, z przedstawicielami
Mieliśmy ostatnio spotkanie z panią wiceminister, to było z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, rozmawialiśmy i tam był podnoszony temat między innymi kontroli firm pogrzebowych. I tam rozmawialiśmy o tym, jak się te kontrole odbywają. No ja powiem jak z mojego podwórka. U mnie w moim mieście jest tak, że mamy 5 zakładów pogrzebowych, 2 funkcjonują z zatrudnionymi ludźmi, mają zaplecze. Pozostałe to jest, tak jak powiedziałem, no taka wolna Amerykanka. I teraz miałem ostatnio kontrol, była teraz ostatnio sanepid, wcześniej była Państwowa Inspekcja Pracy, bo to w roku mamy tych kontroli 3-4, mówię o swojej firmie. I teraz jak to się odbywa w konkurencji? Panie kontrolujące wchodzą do zakładu pogrzebowego, przedstawiają się, bo to wcześniej jest umówiony termin kontroli. Właściciel firmy mówi, że tak, to ja, ale ja wykonuję te usługi jednoosobowo. I panie mówią, dziękujemy, skończyliśmy kontrolę.
I koniec kontroli, absurd się pogłębia. Panowie, ja mam pytanie też o to, co no, przeszkadza nam, bliskim osób, które zmarły i bardzo utrudnia pochowanie godne tych osób. 4000 to jest zasiłek pogrzebowy. Są jakieś prace, zapowiedzi, żeby on wynosił 7000 zł, a on był przecież obniżony w 2011 roku do tych 4000. Proszę powiedzieć, ile powinien wynosić za zasiłek pogrzebowy, żeby można było zrobić godny, skromny, ale godny pogrzeb. Pan prezes Krzysztof Wolicki.
No to trudno określić i oszacować to tak naprawdę.
Ale za 4000 nie da się tego zrobić.
To na pewno nie. Powiedzmy, ja myślę, że w jakiejś wiosce, gdzie kiedyś ktoś przekazał grunt na cmentarz i cmentarz nie pobiera opłat, to myślę, że można byłoby się zmieścić w tych 4000. Natomiast oczywiście bez kamieniarza. Natomiast w dużych miastach typu Warszawa, Szczecin, myślę, że te 4000 to trzeba tak spokojnie przez co najmniej 2 razy pomnożyć, a jak nie 3 razy.
No i to rzeczywiście jest problem. Czekamy na zmiany. Są jakieś przymiarki. Miejmy nadzieję, że ten zasiłek pogrzebowy wzrośnie. Ja mam do panów jeszcze i poproszę najpierw pana Krzysztofa Wolickiego o odpowiedź na temat tego, że sondaże wskazują, że Polacy coraz bardziej liberalnie podchodzą do formy pochówku. Tak jak w zapowiedzi naszej rozmowy mówiłem, chociażby właśnie są za tym, żeby można było rozsypać proch we wskazanych miejscach, a być może nawet w ulubionych przez daną osobę, czy za zgodą oczywiście właściciela terenu, nad lasem, czy w jakimś jeziorze, czy też na morzu, na razie to jest zakazane, czy też na przykład zastąpić tradycyjny nagrobek posadzonym na grobie drzewem. Jak pan, panie Krzysztofie, patrzy na tego rodzaju pomysły? No i to zjawisko, że liberalizujemy się, jeżeli chodzi o podejście do pochówku.
Znaczy tak, do 2006 roku można było prochy rozsypywać na łąkach pamięci na cmentarzach. Ja jestem
A teraz można zakopywać w urnach takich tekturowych na przykład, ale nie można rozsypywać.
Nie można rozsypywać. Natomiast ja zawsze powtarzam, że całe życie mamy jakieś tam zakazy. Nie wolno nam tego, nie wolno tam tego. To pozwólmy oczywiście za zgodą rodziny, żeby te prochy, jeżeli...
Z realizacją woli zmarłego, prawda?
Tak jest. Ja już parę razy mówiłem, że powiedzmy jestem, gdyby był osobą samotną, to dlaczego ja mam inwestować w ten dołek 2 na 1 metr i po 20 latach i tak ktoś będzie miał problem z tym, to mówię, spalić mnie, rozsypać gdzieś na nawet niech będzie to łąka pamięci. Będzie ta wizytówka, tak jak na cmentarzu w Antoninowie, na cmentarzu południowym jest taka, że świętej pamięci tam jak ktoś przyjdzie, zapalić.
Czyli pan, panie Krzysztofie, jest za tą liberalizacją tego prawa, jeżeli chodzi o wolę zmarłego i czy wolę rodziny, jak ten pochówek ma się odbyć?
Pewnych oczywiście ograniczeń.
Ramach, oczywiście, tak.
No nie będzie to jakaś samowolka, że ktoś przyjdzie, a to ja sobie z 8. piętra rozsypię prochy, bo tak, bo mam taki katys. Nie, no jakieś ramy muszą być.
No muszą być, bo to jest jednak i pamięć, i szczątki, czy też prochy człowieka, więc tutaj muszą być zachowane wszystkie rygory.
I pan... ustalenie z rodziną, jeżeli jest taka wola, to dlaczego by nie?
I pan Jerzy Jarosz, jak pan patrzy na te zmiany społeczne i czy również jest pan za tym, żeby to nasze prawo zmieniło się nie tylko w odniesieniu do firm pogrzebowych, ale także do nas, bliskich zmarłych, ale także do woli zmarłych, którzy często chcieliby, żeby na przykład na morzu rozrzucić prochy. I wiem, że takie rzeczy są robione, ale nielegalnie.
Jeśli mówimy o morzu, no to wiadomo, dotyczy na tą chwilę, jeśli chodzi o polskie prawo, tylko i wyłącznie marynarzy i ludzi, którzy zmarli na morzu.
Na morzu daleko od portów, tak jest.
Tak, to wygląda. Jeśli mówimy o rozsypywaniu, ja nie mam nic przeciw, byleby to było na cmentarzach i w miejscach takich, jakby nazwijmy to, wytyczonych, żeby to nie była taka samowolka, jak to wcześniej powiedział kolega. Bo daleki jestem od tego, żeby gdzieś, nie wiem, w parku, przy ławce, bo tam sobie ktoś tam spędzał wolny czas i tam lubiał i nagle ktoś przychodzi, proszę pana, no nie kwasie, jak posunie, bo chciałem tutaj posiedzieć przy dziadku, bo gdzieś tu jest rozsypany. No tego bym nie chciał. Natomiast cmentarz, wyznaczone miejsce, tak. Jeśli mówimy o tych pokówkach, no, jak tworzy pan takich cmentarzach, lasach, tak, no to tego nie ma u nas jeszcze, natomiast to funkcjonuje...
Ostatnie zdanie poproszę, panie Jerzy, bo...
Ja to widziałem na zachodzie i to funkcjonuje dosyć dobrze, więc takie miejsca też wyznaczone, można by to było zorganizować.
Panowie, ja mam nadzieję, że jak spotkamy się za rok przed 1 listopada, to już będziemy mieli nowe prawo pogrzebowe i nie będziemy musieli po raz kolejny mówić, że spotykamy się na przykład z panem Krzysztofem Wolickim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego po raz czwarty, żeby bić pianę. Jest ale w takim razie...
Jest pan optymistą.
Jeżeli by tak się stało, że nie będzie zmian, to w takim razie zaprosimy już polityków i niech się tłumaczą. I pan Jerzy Jarosz był z nami, wiceprezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
My ten temat będziemy kontynuowali z innymi gośćmi po 21. Polskie prawo dotyczące pochówków jest z 1959 roku, ale wiele przepisów żywcem jest przepisanych z lat 30. XX wieku. Zmian brakuje. Pochówki są możliwe wyłącznie na cmentarzach albo w miejscach kultu religijnego. No a Polacy chcieliby liberalizacji przepisów dotyczących pochówków i na przykład jest taka inicjatywa, która nazywa się Niezapomniane Cmentarze, stworzyła własny projekt prawa pogrzebowego i założeniem członków inicjatywy jest wprowadzenie cmentarzy ekologicznych. W przypadku takich miejsc funkcje nagrobków pełnią oznaczenia, które nie ingerują w krajobraz, na przykład krzewy, drzewa, naturalne kamienie, które rosną bądź stoją na grobie. Innym pomysłem oddanym do konsultacji jest wprowadzenie do listy możliwych form pochówku praktyki rozsypania prochów na terenie publicznym i prywatnym, samorządowym, państwowym, pod warunkiem oczywiście uzyskania zgody właściciela i spełnienia określonych wymagań. Dyskusje na temat zmian w prawie pogrzebowym trwają od wielu, wielu lat, o czym mówili nasi goście w poprzedniej godzinie, no ale niestety nie ma żadnego projektu, który trafiłby pod głosowanie Izby Niższej, czyli Sejmu, potem Senatu i który potem takie przepisy podpisałby prezydent. A z nami są teraz kolejni goście. W studiu pani Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii. Przez lata pracowała w hospicjum. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także jest pan profesor Krzysztof Wielecki przy telefonie, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, szef Katedry Realizmu Krytycznego Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana właśnie. Czy pan jako socjolog widzi potrzebę liberalizacji tego naszego prawa pogrzebowego? Nie możemy rozsypać prochów zgodnie z wolą zmarłego nawet na morzu, czy to na jakimś terenie, za zgodą oczywiście właściciela terenu. Czy pan uważa, że to prawo powinno zostać zliberalizowane? Panie profesorze, przepraszamy, zadzwonimy jeszcze raz do pana, bo mamy słabą jakość połączenia. Mam nadzieję, że będzie lepiej. W takim razie pani Agnieszka Chybowska-Sandecka. Czy te nasze przepisy sprzed wojny praktycznie, no ze zmianami niewielkimi, powinny ulec zmianie?
Nie zapoznawałam się z tymi zmianami. Tak naprawdę dopiero teraz je pan odczytał i tak sobie myślę, że gdzieś w tym wszystkim w ogóle znika temat jakiegoś takiego pożegnania się ze zmarłym. Bo czy to będzie ktoś, kto jest położony w trumnie, czy skremowany, rozumiem, że dla niektórych osób jest to ważne i myślę, że najważniejsze jest z punktu widzenia osoby, która odchodzi, czyli spełnienia jej woli.
Jej woli, tak. To nawet jest w przepisach prawa, że najpierw jest wola wyrażona najlepiej w testamencie tego, kto zmarł, żeby tę wolę uszanować.
Dokładnie. I myślę, że to jest ważne, bo to jest ważne tak naprawdę przy odchodzeniu tego pacjenta po to, żeby on miał, żeby to, co nam powie w jakimś takim swoim testamencie czy słownym, to żeby to zrealizować, żeby mógł sobie spokojnie odejść. I myślę, że to należałoby w jakiś sposób uszanować i przede wszystkim ustanowić. Rzeczywiście to prawo jest dosyć stare, bo kiedyś byłoby nie do pomyślenia, żeby na przykład skremować ciało i żeby je pochować.
Było nie do pomyślenia i Kościół był przeciwnikiem tego rodzaju praktyk. Natomiast ostatnio w 2023 roku papież Franciszek wydał taką regulację prawną, która pozwala na przetrzymywanie części prochów osoby zmarłej w domu.
No tak. Tak, ale to też jest taka praktyka wśród ludzi, którzy mają swoje zwierzęta, kremują je i też zostawiają je w domu.
Ale u nas jest to oczywiście zabronione, jeżeli chodzi o prochy oczywiście. Ludzkie.
No tak, szczątki. Tak. No to i myślę, że jeżeli już mówimy o takiej rzeczy, to gdzieś ginie samo przeżywanie żałoby po stracie.
Ono też ginie przez to, że nie mamy przepisów nadążających za duchem czasu i wyrażeniem i respektowaniem woli zmarłego.
Tak. Myślę, że jak najbardziej. I myślę, że tutaj należałoby się nad tym pochylić, w jaki sposób i żeby to było, bo wydaje mi się, że zawsze będą osoby, które gdzieś nagną jakieś prawo. I jest to dosyć niebezpieczne. W momencie właśnie, kiedy ktoś będzie chciał sobie rozsypać gdzieś na własnym terenie prochy i zrobi to nielegalnie, więc...
Teraz zrobi to nielegalnie.
No właśnie. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Więc myślę, że jakieś tam muszą być prawne obostrzenia odnośnie pochówku.
Miał być XXI wiek, zostaje dwudziestolecie międzywojenne, bo z tego okresu mamy właśnie prawo pogrzebowe. Mamy już, mam nadzieję, lepszą jakość połączenia z panem profesorem Krzysztofem Wieleckim, socjologiem. Halo?
Ja też mam nadzieję.
O, teraz świetnie, jakby pan tutaj był prawie. Panie profesorze. No właśnie, czy to prawo funeralne powinno być pana zdaniem zliberalizowane? Bo z sondaży wynika, że coraz więcej osób jest skłonnych poprzeć kremację, ale także coraz więcej osób pyta i pozytywnie patrzy na pochówki ekologiczne chociażby, żeby mój grób znalazł się pod drzewem, które będzie rosło na moich szczątkach.
Jasne, znaczy ja na to patrzę jak socjolog i wiem, że system prawny jest wtedy dobry, kiedy z jednej strony nadąża za zmianami mentalnymi, ale też wiem, że zmiany te kulturowe, mentalne w związku z tym są bardzo powolne, że one trwają czasem stulecia, czasem dziesięciolecia i że w związku z tym no nie jest tak, że wszyscy już są tego zdania, co właśnie przed chwilą słyszeliśmy, ale niektórzy tak. Ja nie znam się na samej, że tak powiem, chemii, medycynie i tak dalej, czyli nie wiem, pewnie jakieś ograniczenia prawne są potrzebne ze względów na przykład higienicznych, epidemiologicznych, chociaż mówiąc szczerze, do końca nie rozumiem, jakie zagrożenie może proch stwarzać, no ale nie muszę tego rozumieć, bo to nie moja specjalność. Natomiast rozumiem, że zmienia się obyczajowość, że zmienia się pogląd ludzi na wszystko, co możliwe. Jeszcze nie wiadomo, czy on jest taki bardzo dobry, bo tak naprawdę żyjemy w czasach wielkiego kryzysu cywilizacyjnego, w którym pojęcie na wszystko się zmienia. To się kilka razy w historii ludzkości zdarzyło, że przychodziło pokolenie, które uważało, że wszystko trzeba zrobić na nowo, bo wszyscy przedtem byli durni i się mylili, a my teraz jesteśmy właśnie ci mądrzy i wszystko zrobimy o wiele lepiej. A potem się okazywało, że nie zawsze tak jest. Czyli krótko mówiąc, prawo powinno między tradycją a taką otwartością na nowoczesność gdzieś znajdować równowagę. I z jednej strony oczywiście musi się liczyć z opiniami, czy powinno się liczyć z opiniami ludzi, no ale też sondaż, że tak powiem, nie jest źródłem, zwłaszcza, że nikt nie wie, znaczy pewnie ktoś wie, ale ja nie wiem, jak ten sondaż był robiony, a zrobić przyzwoity sondaż jest niesłychanie trudno i to jest kosztowne. Krótko mówiąc, tak naprawdę nie wiemy, jaka jest opinia ludzi. Ja bym się nie przywiązywał tak do sondaży za bardzo, co może w ustach socjologa brzmi dziwnie, no ale takie mam zdanie. Krótko mówiąc, z jednej strony na pewno trzeba szukać nowych form, bo też prawo niepotrzebnie chyba hamuje tam inicjatywę ludzi, gdzie ona niczemu nie przeszkadza. No dobrze, no niezależnie od tego, czy w następnym pokoleniu ludzie będą uważali, czy to jest mądre, że to było mądre, czy głupie. No jak ktoś chce być w swoim ogródku pochowany, to o ile właśnie nie zagraża jakoś epidemiologicznie, to mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, dlaczego miałoby tak nie być tak, jak on sobie życzy. Choć z drugiej strony ten obyczaj pochówku, który jest, mówi się, że w ogóle pochówek jest początkiem cywilizacji ludzkiej. Że kultura zaczęła powstawać wtedy, kiedy ludzie postanowili chować swoich zmarłych, jakoś ich czcić, wyrażać jakąś łączność międzypokoleniową. No bo my jesteśmy mądrzy dlatego, że korzystamy z całego rodorobku kulturowego. Jeżeli ja powiem na przykład, że nie warto kopać się z osłem, to nie każdy musi wiedzieć, że to jest Sokrates, ale to jest Sokrates i każdy prawie zna to powiedzenie, czyli korzystamy z kultury starożytnej Grecji. Prawda? Więc my jesteśmy mądrzy właśnie mądrością wszystkich pokoleń, dlatego że ona jest jakoś kontynuowana z kultury, którą wytwarzają poszczególne generacje, pozostaje na tym sicie historii to, co najlepsze i to tworzy jakiś system kulturowy. Krótko mówiąc, ten system kulturowy zawsze powinien być otwarty na to, co nowe, ale z drugiej strony radykalne zmiany w nim mogą być bardzo niebezpieczne właśnie dlatego, że naruszą tę ciągłość. Ja akurat nie wiem, czy to jest, czy najważniejszą sprawą w ogóle dzisiaj jest to, jak możemy pochować ludzi, byleby chować ich z szacunkiem i higienicznie, a z drugiej strony nie wiem, czy jest jakiś realny powód, żeby akurat tutaj się jakoś utwardzać i tutaj tej tradycji pilnować, chociaż także trzeba powiedzieć, że ten szacunek dla zmarłych, szacunek dla tych, którzy nas poprzedzali, jest zupełnie fundamentem człowieka cywilizowanego. Prawda? I właśnie tylko Hunwejbin może uważać, że starym profesorom trzeba zakładać czapki hańby i posyłać ich z motykami na pole, bo już ta stara kultura to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, tylko szkodzi. Prawda? A my tu młodzi, którzy szczęśliwie nie mamy żadnego jeszcze wykształcenia, będziemy świat na lepsze. To oczywiście wydaje się, że stosunek do śmierci, do zmarłych, do swoich poprzedników, swoich krewnych, którzy już nie żyją, że to może nie jest taka ważna sprawa w tym wszystkim, ale jednak chyba jest. No nie?
Jest istotna. Panie profesorze, kiedy próbowaliśmy się z panem połączyć, pani Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholog kliniczna, zwróciła uwagę na kwestię uszanowania tej woli zmarłego, bo w tych kostycznych przepisach, które mamy dotyczących branży funeralnej obecnie, bardzo małe jest pole manewru, żeby czasem spełnić nawet notarialnie zapisaną wolę zmarłego. Chciałbym, żeby mnie rozrzucić moje prochy nad ukochanymi górami, prawda? Czy na morzu. To też nie jest możliwe, bo na morzu pochówki są możliwe tylko marynarskie. Więc to jest też ważny aspekt, prawda? To uszanowanie woli zmarłego.
On jest oczywiście ważny i jeżeli ktoś na przykład chce być przy swoim domu, nie wiem, przy ukochanym drzewie naprzeciwko wejścia pochowany, to ja nie widzę powodu, właśnie po spełnieniu kryteriów medycznych, epidemiologicznych, nie widzę powodu, żeby nie, dlatego że tam też bliźni mogą mieć tę więź ze zmarłym, prawda? Natomiast rozsypywanie siebie ponad górami, znaczy ja nie chcę oceniać, tylko mówię jak socjolog, jak jest tło kulturowe tego, prawda? Znaczy, rozumiem, że ktoś ma taką ochotę, tylko też chcę wskazać na inny aspekt, mianowicie, że ktoś, kto się chce tam właśnie rozsypywać ponad górami, czy nad morzem, czy gdzie indziej, wyzywa po śmierci całkowicie swoją łączność z tym spadowym, czyli z ludźmi. Trzeba się bardzo czuć niezwiązanym z tymi, których się tu zostawia, żeby mi było zupełnie obojętne, prawda? W tradycji jest takie przekonanie, że to jest ważne, żeby ludzie, moi najbliżsi przynajmniej, przychodzili na mój grób, żeby tę świeczkę zapalili. Ja nie wiem, czy tam potem coś będzie naprawdę, czy nie będzie, ale gdyby było, no to żeby oni mnie jakoś uczcili, nie wiem, pomodlili się za mnie, czy przynajmniej westchnęli za mną, a tę świeczkę zapalili, że jakoś się zostaje w pamięci ludzi.
No właśnie, porozmawiajmy, panie profesorze, o tej pamięci naszej o osobach zmarłych, o naszych bliskich, ale nie tylko bliskich rodzinnie. Czasem są to osoby, których nie znaliśmy, znane i o których grobach pamiętamy. Czasem też zapalamy tę świeczkę na grobach opuszczonych, zapomnianych. Wrócimy na chwilę do naszego studia. Przypomnę, jest z nami pani Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholog kliniczny. Z jednej strony mamy taką popkulturową kulturę teraz, ale jednak w ten 1 listopada we wszystkich świętych, w następny dzień zaduszny, tłumy na cmentarzach. Jest nas bardzo dużo. Widać, że jest to bardzo ważne, to wspominanie. Na ile jest głębokie, nie wiem, ale jest ważne dla nas.
No, myślę, że to jest całe szczęście, że takie święto w ogóle jest. Dlatego, że wiele osób po śmierci właściwie ma bardzo duży problem pójścia na cmentarz i oswojenia się z sytuacją straty.
Kiedy stracą bliską osobę.
Dokładnie. Jest to strasznie trudne pójść, a przecież z psychologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że tak naprawdę pójście na cmentarz po śmierci jest pewnego rodzaju terapeutyczne dla osoby, która idzie tam. Czyli oswajam się z tym, że tej osoby nie ma, właśnie nawiązuję w inny sposób tą więź.
Czy że tu jest po niej ślad fizyczny.
Dokładnie. Uczę się też czczenia pamięci. Więc ten 1 listopad to całe szczęście, że to święto jest, dlatego że wtedy możemy naprawdę czcić pamięć tych zmarłych. Zresztą, jak tak popatrzymy sobie ogólnie w przeżywaniu straty, to tak naprawdę to, co jest najważniejsze w tym przeżywaniu straty, to przede wszystkim to, żeby nauczyć się żyć bez tej osoby. Druga rzecz jest czczenie pamięci. Trzecia rzecz jest zrobienie porządku z rzeczami zmarłej osoby. Więc tak naprawdę żałoba ma wiele funkcji do spełnienia po śmierci zmarłego. I ja pracowałam w hospicjum 14 lat i tak się zastanawiam nad tym sondażem i też tym, co pan profesor powiedział, że zastanawiam się, kto ten sondaż wypełniał. Czy to wypełniały osoby, które w imieniu swoich zmarłych, czy to wypełniały osoby, które na przyszłość byłyby potencjalnymi osobami, które miałyby takie życzenie, żeby na przykład być pochowane na swoim na przykład ogródku. To pierwsza rzecz, tak mi się zrzuciła. Poza tym, a po drugie, trochę jest tak, że tak jak pan profesor mówił, że należałoby jednak rzeczywiście uszanować tą tradycję, ponieważ jesteśmy tradycyjnym państwem. I nasze społeczeństwo też się starzeje i nie sądzę, żeby wszyscy chcieli takiej liberalizacji. Z drugiej strony jakby ta rzecz, która jest najważniejsza, to spełnienie woli pacjenta, tej osoby, która odchodzi.
Wrócę do badań, bo mam tutaj komunikat z badań CBOS-u 2019 rok. W roku 1994 ponad połowa Polaków uważała, że zmarłych należy chować w trumnie. Kolejne badania przeprowadzone w poprzedniej bieżącej dekadzie dowodziły, że przywiązanie do tej formy pochówku słabnie, umacnia się aprobata kremacji. Obecnie, podobnie jak przed 7 laty, co drugi badany, 50% jest zdania, że ciało osoby zmarłej można poddać kremacji, a następnie pochować urnę z prochami. Za nadal zalecanym przez Kościół katolicki pochówkiem w trumnie opowiada się 1/3, 33%. Można zauważyć, że na przestrzeni lat zwiększa się grupa niemających w tej sprawie jednoznacznej opinii. Rocznie umiera około 400 tysięcy Polaków i te kremacje to już jest ponad połowa nawet wszystkich pochówków, więc pokazuje to pewną zmianę, ale chcę wrócić do tego wątku, który pani Agnieszka Chybowska-Sandecka poruszyła, mianowicie tego przeżywania żałoby. Panie profesorze, bo przeżywamy tę żałobę, później ten czas leczy rany, chociaż gdzieś ta zabliźniona rana na pewno w nas jest po stracie bliskich osób, ale przychodzimy na te cmentarze, nawet jeżeli w krótkiej perspektywie czasowej nikogo bliskiego nie straciliśmy, ale jednak pamiętamy, jednak to święto jest ogromnie ważne dla nas, te dwa dni, święto zmarłych czy wszystkich świętych dla wierzących i dzień zaduszny.
Ja myślę, że też i dla niewierzących, że pan wspominał o tym sondażu. No pewnie jak to trzeba zrobił, to pewnie to jest przyzwoicie zrobione, tylko że ja nie jestem teologiem, nie chcę się wypowiadać ani w imieniu teologów, ani Kościoła, ale z tego co wiem, to Kościół nie ma nic przeciwko kremacji zwłok, byle to było z szacunkiem zrobione. Ale to jest inna sprawa, bo to nie zmienia faktu, że czy człowiek jest skremowany, czy nie. To jeżeli jest pochowany w jakimś jednym miejscu, którego można przejść, tam westchnąć, powspominać go i tak dalej, to spełnia to tę funkcję społeczną. Przepraszam, że będę nudził jako socjolog do swojego ciągle. Natomiast to, co pani mówiła, to mi przypomniało moją własną historię. Jak byłem dzieckiem, to moja babcia, która była już kilkadziesiąt lat wdową, gdy my byliśmy już świadomi z bratem, ona prowadziła nas na cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie leżał dziadek i do dzisiaj leży, gdzie leżała jej matka, czyli moja prababka i pradziadek. I to było systematyczne. No raz w tygodniu, najrzadziej raz na dwa tygodnie tam byliśmy, sprzątaliśmy ten grób wszyscy. Mhm. I my jako dzieci nabieraliśmy przekonania, że po pierwsze śmierć jest czymś naturalnym w życiu człowieka. Po drugie, że człowiek jakby całkiem nie umiera, że śmierć nie jest taka przerażająca, że zostaje się w pamięci na przykład mojej babci, ale też i naszej. Też i że jest jakieś takie miejsce, gdzie jest jednak jakaś łączność. Oczywiście jako dziecko nie rozumieliśmy i zresztą do dzisiaj nie do końca to wszystko rozumiem, bo to są przecież tajemnice zakryte przed człowiekiem tak naprawdę, ale jakieś takie poczucie łączności, solidarności, że wiecie państwo, też jest taka roślina, tylko ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, i takie suche kłącza po prerii wiatr nosi, także one nie są zakorzenione i człowiek tak by się czuł, gdyby nie mógł mieć tego przekonania, że przecież no nie jest kundlem, prawda, że wie, od kogo pochodzi, że gdzieś jakieś korzenie posiada. I dzisiaj, kiedy ja już mieszkam w Warszawie, to zawsze chcę kilka razy przynajmniej w roku, kiedy tylko mogę być w Krakowie, to zawsze staram się być na grobie swojej babci, teraz już ich dziadka i tej całej rodziny, bo jest mi to potrzebne, żeby było takie miejsce, w którym ja mogę przypomnieć sobie. Mówił pan, że tę żałobę się przeżywa. No, i pani mówi oczywiście zupełnie słusznie. Z drugiej strony mówi się, że czas leczy rany. Ta babcia była jakimś nadzwyczajnym, ale nie tylko w życiu moim, jak się okazuje, tylko mój brat mówi dokładnie to samo. I nie ma takiego dnia, żebym nie żałował. Ja może nie cierpię, nie dramatyzuję, prawda? Nie popadam w prostrację z tego powodu, że babci już nie ma, ale to jest strata nie dająca się zapełnić, prawda? To znaczy, że są ludzie w naszym życiu, ci nasi poprzednicy, którzy dla nas tyle znaczyli, że chcemy ich jakoś dla siebie jeszcze zachować, chociażby w tej symbolicznej formie. Ludzie mają przekonanie, że jak czegoś mogą dotknąć, powąchać i postukać w to jest realne, a jak coś jest symboliczne, duchowe, psychiczne, że to jest nierealne. No ale pani, która jest przecież, jak słyszę, psychologiem i to klinicznym, wie bardzo dobrze, że to, co psychiczne, czasem jest o wiele bardziej realne niż to, co materialne, prawda, na szczęście i nieszczęście różnie bywa. W związku z tym nie wolno tego lekceważyć, dlatego że człowieka kastruje intelektualnie i duchowo, że człowiek się staje właśnie takim chwastem, który wysuszonym, który po tym świecie wszelkie wiatry w dowolną stronę miotają, a człowiek tak nie potrafi żyć. Jestem absolutnie przekonany, to wynika z moich badań psychosocjologicznych, bo ja się kiedyś też psychologią zajmowałem, chociaż teraz na pewno jestem socjologiem, że człowiek, który nie ma poczucia przynajmniej minimalnego sensu świata, w jakim żyje, i znaczenia życia własnego, które by się chociaż minimalnie sensownie wpisywało w sens świata, że ma ogromne kłopoty z tym, żeby dopracować się w jakiejś wykrystalizowanej tożsamości, co z kolei jest, żeby mógł się w sensie psychicznym rozwijać, żeby mógł dojrzewać psychicznie, no co jest warunkiem z jednej strony zdrowia psychicznego, a z drugiej właśnie osiągania wyższych poziomów, że tak powiem, człowieczeństwa w człowieku, no tej dojrzałości psychicznej, prawda? Jest cała masa koncepcji psychologicznych z Kazimierzem Dąbrowskim, polskim psychologiem, czy Abrahamem Maslowem amerykańskim, czy Eriksonem włącznie, które pokazują, że człowiek jest kimś w drodze i że trzeba mieć kogoś za plecami, To czasem jest tak, że no, ja na przykład zacząłem pracować na Uniwersytecie Jagiellońskim wtedy, kiedy ci, których podziwiałem, czyli Roman Ingarden, wielki filozof, czy Paweł Rybicki, wielki socjolog, oni już nie żyli. Ale ja lubię opowiadać anegdotę, jak ktoś mnie pyta, kto był moim mistrzem. Ja mówię, że wychowałem się w cieniu dwojga pleców, że kiedyś byłem tam na Grodzkiej, gdzie oba instytuty się mieszczą, i socjologii, i filozofii, i ktoś mnie pyta, jeszcze byłem studentem, i ktoś mnie pyta, czy pan wie, kto to jest, a to jakieś plecy staruszka jakiegoś. Ja mówię, nie wiem, no to jest Roman Ingarden. No i ja żartuję, że się wychowałem w cieniu pleców tych dwóch wielkich uczonych, z którymi tak naprawdę nie miałem okazji bezpośredniego kontaktu mieć, bo oni już nie pracowali pewien czas, kiedy ja zacząłem być studentem. Ale to ma znaczenie, w cieniu czyich pleców człowiek się wychowuje, właśnie na przykład na naukowca, czy w ogóle na człowieka. Prawda? Jest bardzo ważne, że ze mną stoi ta babcia. Widzę, że to nie tylko ja mam taką aberrację, bo mój brat ma zupełnie tę samą. Krótko mówiąc, i nie sądzę, żebyśmy byli jakimiś wyjątkami, tylko sądzę, że dotykamy tu jakiejś uniwersalnej potrzeby zakorzenienia się w swoich poprzednikach, zakorzenienia się w swojej kulturze. Oczywiście jest bardzo niezdrowo, kiedy człowiek się tak zakorzenia, że się zamyka na wszystko, co nowe, na wszystko, co inne.
Ale musimy mieć te korzenie, panie profesorze. I jeszcze właśnie, pani Agnieszka Chybowska-Sandecka na zakończenie naszej rozmowy.
Ja jeszcze chciałam się właściwie odnieść do tego, że po zmarłym pozostaje w nas taka pustka. My tej osoby już nie dotkniemy, fizycznie nie będzie obecna, ale pozostaje taka pustka, można ją nazwać duchową. I teraz co my włożymy w tą pustkę, czyli wspomnienia, to, co biorę sobie od tej osoby, czczenie pamięci, to już należy do nas. I my możemy sobie tą pustkę wypełnić właśnie w taki sposób, a możemy też zupełnie tej pustki nie wypełniać i trochę będziemy tacy ubodzy. Czyli to, co pan profesor powiedział, że jest to niezmiernie ważne w przeżywaniu żałoby, żeby jednak to miejsce po zmarłym w jakiś sposób wypełnić.
Nie zapominajmy o tym w tych najbliższych dniach. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Pani Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii. Przez lata pracowała w hospicjum.
Dziękuję bardzo.
I z nami był także pan profesor Krzysztof Wielecki, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, szef Katedry Realizmu Krytycznego Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Dziękujemy, panie profesorze.
Ja też bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło i z satysfakcją też słuchałem pani psycholog. To było bardzo mądrze i ja także odniosłem korzyść z tej rozmowy. Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.